Tekst przewodni był Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć, chwała na wieki wieków. Amen. Taki tekst dzisiaj wybrałem, dlatego że chciałbym mówić na temat czci. Naukowcy badający historię często nadają nazwy różnym erom w dziejach świata. Zapewne znane są wam takie pojęcia jak na przykład era rozumu, era pokolenia X, era modernistyczna, era postmodernistyczna. Wydawać by się mogło, że te etykietki dobrze pasują do poszczególnych okresów, ale to nie jest pełnia prawdy. Życie jest bowiem wielobarwne i bardziej skomplikowane niż jego zaszufladkowany opis czyniony przez naukowców. Ludzie ci ze względu na ogrom materiału poznawczego działają wybiórczo, opisując tylko niewielką część bardziej skomplikowanej rzeczywistości. Ktoś zapytany o to, jaką nazwę można nadać naszym czasom, powiedział: jest to era braku szacunku. Obserwując ludzi, zauważyć można, że dla współczesnego człowieka nie ma nic świętego. W środkach masowego przekazu, w książkach, czasopismach, w telewizji, radiu, w internecie, na billboardach nie ma już żadnego tabu. Ideał sięgnął bruku. Religia, seks, wiara, rodzina, wszystko jest wykpiwane, wyśmiewane, wyszydzane i skarykaturyzowane. Na porządku dziennym czynione są zbitki przeciwstawnych pojęć dotyczących świętego Boga i niecenzuralnych treści po to, by ośmieszyć to, co powinno być wyrażone w całym kontekście słowami pełnego szacunku. Pełnymi szacunku. Jakże często opowiadane są kawały i żarty o Bogu. Powstaje więc pytanie, jaką w takiej rzeczywistości postawę powinien zająć chrześcijanin. Na szczęście nie wszyscy ludzie utracili poczucie czci. Dla wyznawców Jezusa cześć jest jednym z najważniejszych przejawów wiary. Prorok Izajasz, powszechnie uważany za Bożego posłańca, dopiero wtedy, gdy otrzymał od Boga widzenie, lepiej zrozumiał swoją grzeszność i swoją niegodziwość, i swoją niegodność. W napisanej przez niego księdze czytamy, jak czuł się w takiej sytuacji. Możecie otworzyć Izajasza 6, rozdział 5 tekst. Jest tam napisane tak. Ja te teksty mam wypisane akurat na materiale, który przygotowałem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Niestety, od chwili, gdy na świecie zaistniał grzech, w obliczu świętego Boga każdy z nas jawi się grzesznikiem. Potwierdzają to następujące biblijne teksty. Pierwszy z Izajasza 64:6. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Skalanie grzechem człowieka opisane jest w symboliczny sposób w księdze Zachariasza 3 rozdziale i 3 wersecie. A Jozue ubrany był w brudną szatę i tak stał przed aniołem. Każdy z nas potrzebuje Chrystusowi lśniącej szaty, czystej szaty, białej szaty, by nie wystąpiła na jaw haniebna nagość nasza, jak mówi nam objawienie 3 rozdział i 18 werset. Wielkim problemem współczesnego świata jest to, że ludzie nie dostrzegają swojej grzeszności, tego kalającego ich duchowego brudu. Jest tak dlatego, że wszyscy zwykli porównywać się z innymi ludźmi, z otaczającym ich światem. Wiemy z autopsji, że niemal każdy może znaleźć kogoś gorszego od siebie. Tu warto wspomnieć powszechnie znaną ewangeliczną przypowieść o faryzeuszu i celniku. Z pamiętnym zdaniem, jakie wyszło z ust faryzeusza: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Trudno nam, ludziom, dostrzec własne brudy na tle cudzego zbrukania. Jednak na tle Bożej sprawiedliwości i świętości problem staje się w sposób jaskrawy widoczny. Jak wskazuje przykład Izajasza, nikt, kto nawiązuje łączność z Bogiem, nie pozostaje nieświadomy co do swej grzeszności. Właśnie ukazania Bożej świętości potrzebuje świat, bowiem jest wtedy szansa, że ludzie nie tylko rozpoznają swój prawdziwy stan, ale także zaczną szukać możliwego dla siebie wyjścia z problemu. Tym wyjściem dla każdego człowieka jest oczywiście Chrystus i Jego Ewangelia. Objawienie Bożej świętości nie miało na celu zniszczyć Izajasza czy nas. Bóg objawia się nam, aby uczynić nas pokornymi, a nie upokorzyć nas. Kiedy jesteśmy pokorni, wtedy odczuwamy naszą potrzebę zbawienia i pragniemy jej zaspokojenia. Czujemy się bezradni, ale w naszym sercu pojawia się nadzieja. Zupełnie inaczej wygląda to, gdy zostajemy upokorzeni. Wtedy czujemy się zdruzgotani i pozbawieni wszelkiej nadziei. Cudowną prawdą jest, że objawienie Bożej świętości nigdy nie niszczy, ale przynosi uzdrowienie. Gdy Izajasz wyznał swoją grzeszność, wielką rzecz dla niego uczynił Pan. Wysłał swego serafa, by wziął węgielek z ołtarza i by nim dotknął ust Izajasza. Gdy to uczynił, to usunięta została z Izajasza jego wina i odpuszczone zostały wszelkie popełnione przezeń grzechy. Jakże cudowny jest Bóg. Każdy z nas takiego węgielka potrzebuje. Co motywuje nas do tego, by oddawać cześć Bogu? Otóż czcimy Boga, gdyż jest On stwórcą wszystkiego i wszystkich. Psalmista Dawid w swoim 100. psalmie i 3. wersecie napisał: On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Jest więc Go za co czcić i wysławiać. Dawid dalej pisze: Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Prawdziwe oddanie czci Bogu jest inspirowane poczuciem Jego nieskończonej wielkości i świadomością Jego obecności. Czcimy Go, gdyż jest On ogniem trawiącym. Mojżesz, gdy przebywał w obecności Boga przy gorącym krzewie na pustyni, musiał zdjąć obuwie jako oznakę szacunku dla Boga, dla Najwyższego. W Biblii Bóg został między innymi objawiony jako miłosierny, łaskawy, wielki, potężny, wszechmocny i wszechmogący. To wszystko czyni, że jest On godnym czci i uwielbienia. Jednak choć te wszystkie powody są dobre i wystarczające, to jednak jest jeszcze jeden i to bardzo ważny powód, dla którego powinniśmy Go czcić. Otóż Bóg jest Bogiem przebaczającym, niepoczytującym nam naszych występków. Ten Bóg dzięki przelanej krwi na Golgocie otworzył nam, nędznym, grzesznym istotom, drogę do wiecznego życia w Jego obecności i w obecności świętych aniołów. Za to, co zrobił dla nas ludzi Syn Boży, winniśmy naszemu Zbawcy cześć najwyższego formatu. Winniśmy również uniżenie dla Jego wielkości, wielkoduszności i łaskawości. Nawet gdyby Jezus nie oddał za nas życia, i tak zasługiwałby na chwałę i cześć jako Stwórca. Jednak jeśli do tej chwały dodamy świadomość ofiary poniesionej przez Niego dla przebaczenia naszych grzechów, wówczas najgłębsze zdumienie, a także cześć i miłość napełnią nasze serca. Ci, którzy słyszą imię Pana bądź wypowiadają imię Pańskie, powinni czynić to z możliwie największą czcią. Imię Pana jest ważne, święte i zawiera moc. Wszyscy znamy trzecie przykazanie Dekalogu. Brzmi ono: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Wiecie, że Dekalog jest zapisany w 20 rozdziale Księgi Wyjścia. I to przykazanie jest w 7 wersecie. W Biblii jest wiele tekstów, w których imię Pana wyniesione jest na piedestał. Na przykład Hiob powiedział w 1 rozdziale i 21 wersecie i Księgi Hioba jest to napisane: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie, jakie? Błogosławione. Psalmista Dawid natomiast napisał: jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga Psalm 20 i 28 werset. A my wszyscy przecież w modlitwie pańskiej mówimy pewne słowa. Co wypowiadamy? Święcie imię Twoje. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 10:13 napisał: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A Jakub w 5 rozdziale i 14 wersecie napisał: gdy ktoś jest chory, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imię Pana. Popatrzcie, jak ważne jest imię Boże. Teksty te świadczą tym, że dla imienia Pana potrzeba nam szacunku. Potrzeba naszego szacunku. Nie chodzi o to, że imię to ma jakąś magiczną moc emanującą z samego imienia, ale o to, że wywołuje ono pewien rodzaj czci i bojaźni u tych, którzy je słyszą. Zbawienie nie jest w samym imieniu Pana, ale w tym, kogo to imię reprezentuje, w Jezusie. Wybawienie przychodzi nie od imienia Boga, nie jest zawarte w wypowiadanych zgłoskach, ale Bóg noszący to imię właśnie wybawia. Dlatego imię Boże powinno być wymawiane z należytą powagą i czcią. Bezczeszczenie imienia Bożego jest jednoznaczne z bezczeszczeniem Boga. Niestety, w wielu językach imię Boże jest bezmyślnie i niewłaściwie używane, często nawet jako przekleństwo. Diabeł nieustannie kusi ludzi do tego, by wymawiali imię Boże bez należytej czci. Dlatego my, dzieci Boże, nie możemy iść na lep zwiedzeniu. Pilnujmy naszych ust, by nie dawać diabłu satysfakcji, że sprowokował nas do złego. W Biblii często możemy spotkać słowa: bój się Boga. Ale czy możemy kogoś miłować i bać się Go jednocześnie? Idea bojaźni Bożej nie oznacza, że mamy się lękać Boga w taki sposób, jaki boimy się na przykład jadowitego węża. Przeciwnie, bać się Boga to znaczy darzyć Go szacunkiem za to, jaki naprawdę jest. Cześć dla Boga, czy inaczej bojaźń Boża, to uznanie Jego nieskończonej wyższości nad nami, upadłymi istotami. Jest to uznanie naszej zależności jako stworzonych istot od Stwórcy. Jest to zrozumienie, jak wielki, potężny i święty jest Bóg oraz jak mali, słabi i grzeszni jesteśmy my ludzie wobec Niego. Ta cześć pogłębia się, gdy utrzymujemy z Bogiem więź, zdając sobie sprawę z tego, kim tak naprawdę jest dla nas Jezus i co On dla nas uczynił. Pamiętajmy, że zawsze, gdy jesteśmy na nabożeństwie, czy to w domu, czy na łonie natury, czy w kaplicy, zapraszamy, by Bóg był obecny pośród nas. Każdy z nas powinien być przejęty Bożą obecnością. Pamiętajmy, że zarówno godzina, jak i miejsce modlitwy stanowią rzecz świętą. Są tacy, którzy zachowują się w Bożym domu tak, jakby nigdy nie odważyli się zachować w sali audiencyjnej ziemskiego władcy. Powiem szczerze, że martwią mnie nasze głośne rozmowy podczas nabożeństwa i podczas przerwy w nabożeństwie, ale tutaj muszę, podobnie jak wielu z was, uderzyć się w piersi i powiedzieć Bogu: przepraszam. Te nasze nonszalanckie zachowania powinniśmy zmienić. Aniołowie, gdy wymawiają Boże imię, zasłaniają swoje twarze. Z jakim więc szacunkiem powinniśmy przywoływać je na wargi, my, grzeszni ludzie? Panie, naucz nas właściwego zachowania się w domu modlitwy. Najlepiej okazujemy Bogu cześć, gdy jesteśmy Mu posłuszni. W 5 Mojżeszowej, 13 rozdziale i 5 wersecie czytamy: za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać, Jego przekazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy przede wszystkim i ponad wszystko ludźmi, którym przebaczono. Bez względu na to, co uczyniliśmy, możemy przez wiarę przyjąć sprawiedliwość Jezusa. Tę sprawiedliwość wypracował Jezus, będąc na ziemi, i chętny jest zawsze nam ją dać. Wszystko, co musimy zrobić, to przyjąć ją, a wtedy, bez względu na to, jak grzeszne było nasze życie, możemy stanąć przed Bogiem tak doskonali w Jego oczach, jak sam Jezus. Nasze grzechy nie są nam więcej zaliczane. Zostały przebaczone. Dzięki temu nasze życie ulega przemianie, tak iż dzięki łasce Bożej rozgłaszamy cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, jak mówi nam apostoł Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale i dziewiątym wersecie. Chcemy być takimi ludźmi, jakimi pragnie nas mieć Bóg, bez zmazy i bez nagany. To trudne, ale u Boga i z Bogiem wszystko jest możliwe. Ale abyśmy takimi byli, musimy poddać Bogu nasze życie i pozwolić Mu, by przekształcał nasze życie na swój obraz i na swoje podobieństwo. Nie ma wątpliwości, że jeśli miłujemy Boga, to będziemy Go czcić. A cześć oznacza więcej niż chwalenie Go słowami, czy też klękanie do modlitwy. Wszak nie możemy prawdziwie czcić Boga, jeśli nie jesteśmy Mu posłuszni. Zastanówcie się, proszę, i postarajcie się odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek może okazać szacunek czy cześć komuś, jeśli występuje przeciwko woli tego, kogo czci. Dlatego nie wolno nam lekceważyć tego, co jest dla naszego Boga ważne. Powinniśmy być wobec Niego lojalni. By we właściwy sposób okazać szacunek wobec Stwórcy, potrzeba nam pokory. Przychodząc przed oblicze Boga, ufajmy Mu, wszak On zwyciężył świat. Nie przychodźmy do Pana z zuchwałą zarozumiałością, tak jak do kogoś równego sobie. Wszak winniśmy okazać Mu należny szacunek. Bóg jest godzien wielkiej czci i wszyscy, którzy naprawdę uświadamiają sobie Jego obecność, w pokorze skłonią się przed Nim, tak jak Jakub, gdy ujrzał widzenie kiedyś i zawołał. O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Panuje powszechne przekonanie, że Bogu oddaje się cześć słowami lub gestami. A tymczasem Słowo Boże wzywa nas, abyśmy Pana czcili różnymi sposobami. Ważnym więc wydaje się być pytanie, kiedy i w jaki widoczny sposób możemy uczcić Pana. Otóż jest wiele biblijnych tekstów, które w jasny sposób mówią na ten temat. Oto ich przykłady. Czcimy Pana, gdy uczestniczymy w nabożeństwach i poświęcamy się służbie dla Niego. W 5 Mojżeszowej, 16 rozdziale i 8 wersecie jest napisane: przez 6 dni będziesz jadł prześniki, a 7 dnia będzie święte zgromadzenie na cześć Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Tutaj nie chodzi mi o to, bo wiem, że te sprawy dotyczą Starego Testamentu i Starego Zakonu. Niemniej jednak chodzi mi o to zgromadzenie, które Pan zwołuje. My też przychodzimy na zgromadzenie, na które nas Pan powołuje, żebyśmy tutaj się znaleźli w dniu sabatu. A więc przychodzimy po to, by oddać Bogu cześć w tym dniu. Popatrzcie inny tekst z Ozeasza. 3 razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Czyli święto, jakie mamy, jest na czyją cześć? Naszą? Nie, na cześć Boga. Ozeasz 24:14. A teraz inny jeszcze tekst. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A więc w szczerości mamy służyć Mu. Mamy też odsunąć wszelkie bożki, jakie w naszym życiu czasami funkcjonują. Gdy Bóg wyznacza święto, powinniśmy uczcić Go w tym świętym czasie w sposób, jaki On uważa za słuszny. Wszelkie odstępstwa od tej normy świadczą o naszym nieposłuszeństwie i o lekceważeniu naszego Boga. Ponosimy wtedy konsekwencje tego nieposłuszeństwa doraźne lub wieczne. Czcimy Pana śpiewając pieśni ku Jego chwale. W 1 Kroniki 16:7 jest napisane: wtedy to w tym dniu polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń. 2 Kroniki 29:27. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Pieśń religijna zawsze była jedną z form oddania czci i chwały Bogu. Na przestrzeni historii zbawienia hymny pochwalne śpiewane w czasie największych wydarzeń i uroczystych świąt. Po przejściu przez Morze Czerwone Izrael zaśpiewał pieśń Mojżesza. Prorokini Debora zaśpiewała hymn pochwalny po zwycięstwie nad Kananejczykami. W okresie Starego Testamentu największą sławę pośród wszystkich natchnionych pieśni zyskały psalmy Dawida. Jedną z nich zaśpiewał miły piewca izraelski, co jest napisane w 23 rozdziale i 1 wersecie 2 Samuelowej. Gdy Pan wyrwał go z rąk wszystkich jego nieprzyjaciół. A więc oddał Bogu cześć pieśnią, śpiewając pieśń. W Nowym Testamencie mamy częste wzmianki o pieśniach pochwalnych. Popatrzmy na Marię, Matkę Jezusa, sławiącą niezmierzoną dobroć Bożą. Jest to napisane w Ewangelii Łukasza 1:45-56, słynny Magnifika. Zachariasz wielbi dobrego Boga za dokonane dzieło odkupienia. Sędziwy Boży mąż Symeon wielbi Boga pieśnią pochwalną, że jego oczy ujrzały zbawienie narodów. Podniosły hymn pochwalny z okrzykiem radości, śpiewają tłumy owacyjnie, witając wjeżdżającego syna Dawidowego do Jerozolimy. Hosanna na wysokościach, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ostatnią wieczerzę Pan Jezus Chrystus kończy śpiewem psalmu paschalnego. Apostoł Paweł śpiewem wielbił swego Pana, Boga i Zbawiciela w lochu więziennym. O śpiewie pochwalnym wspominają także listy apostolskie. List do Rzymian, list do Koryntian i również list do Efezjan czy list do Jakuba. Jak ktoś będzie chciał, mogę te teksty później przytoczyć, gdyby ktoś chciał je sobie zapisać. Uważajmy więc, by nie śpiewać w obecności Króla Niebios świeckich piosenek, płytko podbarwionych religijną treścią. Takie działanie uwłacza imieniu Zbawiciela. Śpiew towarzyszyć będzie również wydarzeniom ostatecznym. Po zabraniu ludu oblubienicy Chrystusowej, a po zwycięstwie nad szatanem, zbawieni zaśpiewają donośny hymn zwycięstwa. Pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Tymi pieśniami będziemy kogo chwalili? Będziemy czcili i chwalili naszego wspaniałego Boga, Jezusa Chrystusa. Tak więc jeśli chcemy uczcić naszego Boga, to posłuchajmy tego, co pisze prorok Izajasz w 42 rozdziale i 2 wersecie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. Niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Czcimy Boga, gdy w modlitwie ofiarujemy Mu dziękczynienie. W psalmie 50, 23 wersecie jest napisane: kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Cudowne myśli, prawda? Okazywanie wdzięczności Bogu jest odruchem serca, a składanie dziękczynienia jest werbalnym wyrazem uczuć człowieka, który dostrzega dobroć Bożego działania w swoim życiu. Inną formą oddawania czci Bogu jest przynoszenie Mu darów i ofiar. Czytamy o tym w przypowieściach Salomona w 3 rozdziale 9 i 10 wersecie. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Zobaczcie, to jest związane z Bożym błogosławieństwem, jeżeli oddajemy Mu cześć w ten sposób. Korzystamy z Bożych błogosławieństw na co dzień. Doceniamy Bożą dobroć. Wyrażamy to poprzez naszą ofiarność, gdy składamy nasze dary. Wdzięczne serce zawsze będzie wizytówką prawdziwego chrześcijanina. Czcimy Boga, gdy z własnej chęci, bez przymuszonej woli, dzielimy się tym, co posiadamy, łożąc na rozwój dzieła Bożego. Ciekawą formą uczcienia naszego Pana jest to, gdy umarzamy dłużnikowi pożyczkę. Czytamy o tym w 5 Mojżeszowej 15:2. Taki zaś jest sposób umarzania długów. Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana. Ciekawa myśl, prawda? Rzadko się nawet gdy czytaliśmy, jakoś nie docierało to do naszych uszu, prawda? Bóg sam spłacił wszelkie nasze długi, gdy zaniósł nasze grzechy na krzyż. My mamy brać przykład od Jezusa. Mamy stawać się do Niego podobni. W opisanym wyżej cytowanym fragmencie Pisma widzimy symboliczne utożsamienie się z Jezusem w działaniu. Popatrzcie na inne rzeczy. Bóg pragnie, byśmy nie przechodzili obojętnie, widząc nędzarza. Przypowieści 14:31. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Ciekawa myśl, prawda? Jakaż to nietypowa forma czczenia Boga. To niesamowite, że pomagając biednemu człowiekowi przynosimy cześć Bogu. Jezus, mówiąc uczniom o dniu sądu, dał im do zrozumienia, że tak jak że tak oni, jak i my, czegokolwiek nie uczynimy jednemu z tych najmniejszych, to będzie to potraktowane tak, jakbyśmy ominęli obojętnie Jego, czyli Mistrza z Nazaretu. Uwielbienie Najwyższego i czczenie Jego imienia powinno być częścią naszego codziennego życia. Wielbić Boga mamy nie tylko wtedy, kiedy się zgromadzamy na nabożeństwach. Każdy kolejny dzień naszego życia jest szansą dla nas, byśmy trwali w więzi z naszym Bogiem, podobnie jak Enoch, o którym jest napisane, że chodził z Bogiem. Naszym całym życiem powinniśmy wielbić Boga, tak by ludzie, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Najwyższego. Nasze uwielbienie Boga powinno być tak, jakby naszą wiarą w działaniu. Co Bóg myśli o nas, gdy nie oddajemy Mu należnej czci? Popatrzcie, Malachiasz 2:2. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego sobie do serca. Ciekawy tekst, prawda? Mamy więc oddawać cześć Bożemu imieniu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, nasze całe życie ma być uwielbieniem imienia Jezusa. Naszą postawą możemy przynosić chwałę Jezusowi, bądź też uwłaczać Jego imieniu. Jeżeli ludzie wiedzą, kim jesteśmy, a naszymi czynami zapieramy się Jezusa, to jesteśmy hipokrytami. I ta nieszczerość naszych zachowań może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez obserwujących nas ludzi. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza, jest napisane w Ewangelii Mateusza 18:6. A to powiedział sam Jezus. Ci, którzy są wierni Bogu, pomni na słowa Jezusa dotyczące głoszenia Ewangelii, opowiadają o Bożych sprawach innym ludziom, przynosząc w ten sposób cześć Bogu, a ich słowa są rejestrowane nawet w Księdze Pamiątki. W Księdze Malachiasza 3:16-17 jest napisane: tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał to i słyszał to. I tak została spisana przed nim Księga Pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i, słuchajcie, i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Ta forma czczenia Boga szczególnie jest miła Bogu. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej w księdze Daniela 12:3 jest bardzo pięknie oddany tekst. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jak światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jak gwiazdy na wieki wieczne. Przepiękny tekst. I przepiękna obietnica Boża. Czy istnieje jakiś powód, dla którego Bóg nie może przyjąć czci od ludzi? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ale w Ewangelii Marka, w 7 rozdziale i 7 wersecie jest napisane: daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Czyli jeżeli nie słuchamy tego, co mówi Bóg, a chcemy zmusić Go do tego, by przyjął naszą formę religijności, która jest sprzeczna z Bożym przesłaniem zawartym w Piśmie Świętym, to nasze oddawanie czci Bogu będzie utopią i syzyfową pracą. U tego, kto odwraca ucho, by nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą, jest napisane w Przypowieściach Salomona 28:9. Nie próbujmy więc przekonywać Boga, że nasze odrębne stanowisko w stosunku do treści Bożego przesłania zawartego w Biblii jest słuszne, choćby wydawało się, że tak jest w istocie. Oparcie się na innym autorytecie niż Bóg przynosi zawsze na końcu rozczarowanie. Czy można przez wybiórcze oddawanie czci osobom boskim zgubić całą ideę oddawania chwały Bogu? Ewangelia Jana 5:23. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Są ludzie, którzy nie modlą się do Jezusa, bo nie uważają Go za Boga. Ale biblijny Szczepan jest przykładem człowieka, który modlił się do Jezusa, mówiąc: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Dzieje apostolskie 7:59. Kogo więc mamy słuchać? Komu mamy zaufać? Tylko Bóg i tylko Biblia ma rację. W przekładzie Biblii Gdańskiej tekst z proroctwa Izajasza 8:20 brzmi jednoznacznie: do zakonu raczej i do świadectwa. A jeżeli nie chcą, niechże mówią według słowa, w którym nie masz żadnej zorzy. Teraz bardzo ważne pytanie. W jaki sposób winniśmy oddawać cześć Bogu? Ewangelia Jana 4, rozdział 23 werset. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Nasz Pan odróżnia czczenie w duchu od czczenia w prawdzie. Możemy mieć prawdę i dużo wiedzieć o Panu, lecz jeśli nie przychodzimy do Niego z uczciwym sercem i we właściwym usposobieniu pragnień naszych serc, nasze czczenie, bez względu na zasięg naszej wiedzy, nie będzie dla Boga czymś przyjemnym. Z drugiej zaś strony, ktoś będący poganinem i posiadający ducha głębokiej czci bez znajomości prawdy, nie może okazać ducha właściwego czczenia. Weźmy na przykład setnika Korneliusza. Często się modlił i dawał jałmużnę ubogim, ale był poganinem. Miał szczere pragnienia zbliżenia się do Boga, lecz Bóg wówczas nie dopuścił do bliższego z nim związku. Dlaczego? Ponieważ Korneliusz nie miał wtedy prawdy, a mógł ją otrzymać dopiero we właściwym dla pogan czasie. Widzimy jednak, że gdy nadszedł właściwy czas, ten właśnie poganin był pierwszym, który otrzymał od Boga znajomość prawdy, tak by mógł czcić Go nie tylko w duchu, ale także i w prawdzie. Wówczas otrzymał zapewnienie, że jego modlitwy zostały wysłuchane przez Boga. Zbawiciel, mówiąc o oddawaniu czci Bogu w duchu i w prawdzie, wzywa nas, ludzi, w ten sposób do celebrowania zrównoważonej formy nabożeństwa, które wypływa z serca, jest szczere i autentyczne, oparte na umiłowaniu Boga oraz na Jego bojaźni. Nie ma nic złego w szczerych emocjach towarzyszących nabożeństwu, jako że nasza wiara skłania nas do miłości do Pana. A więc nie sposób oddzielić jej od emocji. Jednocześnie Bóg wzywa prawdziwie wierzących, by czcili Go w prawdzie. Pan objawił swoją wolę, swoje prawo, swoją prawdę. Prawdę, w którą mamy wierzyć i której mamy być posłuszni. Prawdziwi czciciele będą kochali Pana, a ta miłość będzie ich motywowała do służenia Mu i do posłuszeństwa wobec Niego, owocującego prawym postępowaniem. Ale skąd mieliby wiedzieć, co jest prawe, gdyby nie znali prawdy o wierze, posłuszeństwie, zbawieniu? Twierdzenie, że nie jest ważne to, w co się wierzy, ale ważne jest to, by wierzyć w cokolwiek i być szczerym w głębi ducha, wydaje się tutaj całkowicie błędne. To jedynie połowa równania. Właściwe wierzenia nas nie zbawiają, ale dają nam zrozumienie charakteru Boga, dzięki czemu możemy pełniej Go miłować i lepiej Mu służyć i we właściwy sposób Go czcić. W liście Hebrajczyków 12:28 jest napisane tak: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Myślę, że jeszcze mamy wiele do zrobienia w tej kwestii. Powinniśmy prosić Boga, by inspirował nas do właściwych zachowań, by błogosławił nasze plany dotyczące nabożeństw i by dał nam mądrość, by te plany były we właściwy sposób realizowane. Nonszalancja i brak należytego respektu zgubiła wielu. Przypomnijmy sobie Nadaba i Abihu, kapłanów, którzy ofiarowali na Bożym ołtarzu obcy ogień. Powinno to być dla każdego z nas wielkim memento. W jaki sposób winniśmy wyrażać słowami naszą cześć dla Boga? W Apokalipsie 4,11 czytamy: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. To tylko przykład właściwego wyrażania myśli, ale inspirujący i kształcący nasze umysły, tak by nasze uwielbienie Boga było pełne czci, pełne uniżenia i pokory. Czy Bóg docenia tych, którzy oddają Mu cześć z właściwych intencji i we właściwy sposób? 1 Samuelowa 2,30, ostatnia część. Gdyż tych, którzy mnie czczą i ja uczczę, a którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. Jest takie ludowe porzekadło: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Oczywiście człowiek jest tylko Bożym stworzeniem i powinien znać swoje miejsce w szeregu. Niezależność od Boga jednak zawsze prowadzi do ruiny. Przekonał się o tym szatan i przekonają się wszyscy ci, którzy wiodą życie bez Boga. Mądrością jest poddanie się Najwyższemu i oddawanie Mu czci z właściwych, szczerych pobudek oraz wielbienie Go miłującym sercem. Chciałbym podsumować to dzisiejsze kazanie dwoma tekstami. Pierwszy zapisany jest w 5 Mojżeszowej 10:12. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg? Tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. A drugi z Nowego Testamentu, z listu apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Amen.